Retoryka władzy względem inwestycji CPK powoli zaczyna się zmieniać. Projekt czeka na dwa obszerne audyty, a wśród obywateli rozgorzała szeroka debata na temat zasadności budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Jedni uważają te inwestycje za zbędny popis megalomanii poprzedniej władzy i projekt, którego broń Boże nie należy kontynuować. Drudzy z kolei sądzą, że polskie megalotnisko i hub przesiadkowy po prostu muszą powstać. Merytoryczne argumenty znajdziemy po obu stronach barykady, a niebawem trzeba będzie zdecydować, jakie będą dalsze losy projektu. Pytanie więc, dlaczego CPK musi powstać? Jakie są argumenty zwolenników tej inwestycji oraz co zyskamy na budowie tego rodzaju centrum logistycznego? Sprawdźmy to!
Bizon. Włączeni do świata biznesu i finansów.
Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i edukacyjnej serii Bizon, gdzie prostym językiem poszerzamy Waszą świadomość finansową. W tej miniserii sprowadzamy debatę o CPK do merytorycznych argumentów za i przeciw. W pierwszym filmie dowiedzieliście się, co dokładnie zostało wykonane i na jakim etapie znajduje się projekt. Przy okazji dziękujemy za ogrom pozytywnych komentarzy i wszelką konstruktywną krytykę, która pozwala nam się rozwijać. Komentarze zdominował hashtag ZACPK, więc w tym odcinku przedstawię Wam zasadne argumenty zwolenników Centralnego Portu Komunikacyjnego. W kolejnym zobaczycie natomiast odpolitycznione argumenty przeciwników, bo warto przyjrzeć się także konstruktywnej krytyce inwestycji. Finalnie na kanale powstanie więc trylogia, którą będzie można przesłać każdemu, kto interesuje się CPK i chce zrozumieć ten temat na głębokim, merytorycznym poziomie. Zanim jednak przejdziemy do konkretów, wiernych widzów proszę jak zwykle o łapkę w górę, aby dobrze naoliwić zardzewiałe tryby algorytmu. Czas to pieniądz, więc zaczynajmy. Dlaczego CPK musi powstać? Argumenty zwolenników projektu. Do tej pory mieliśmy do czynienia głównie z częściowo odrealnionymi komunikatami. Od skrajnie cukierkowego obrazu z promocyjnych spotów CPK za poprzedniej władzy, aż po torpedowanie inwestycji przez obecną koalicję rządzącą, argumentacją ocierającą się czasem o zwykły populizm. Decyzja na temat kontynuacji, zmiany lub zamknięcia inwestycji CPK ukształtuje obraz Polski na najbliższe dekady, dlatego warto zrozumieć, dlaczego część społeczeństwa uważa, że CPK po prostu musi powstać. Przejdźmy więc do pierwszego zasadnego argumentu zwolenników budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Lotnisku Chopina kończy się możliwość zwiększania przepustowości, a możliwości jego rozbudowy są niewielkie. Sytuacja przedstawia się następująco. Kończy nam się możliwość rozwoju branży lotniczej ze względu na zbyt małe lotnisko. Obecny pełnomocnik rządu do spraw CPK Maciej Lasek podaje, że obecna przepustowość Okęcia to 22 miliony. Jeśli rozbudujemy Okęcie, możemy nieznacznie zwiększyć przepustowość do 27-28 milionów, ale do momentu ukończenia modernizacji znów możemy mieć problem z nową, większą już wtedy liczbą pasażerów. Zwłaszcza, że podobny przypadek miał już miejsce w historii tego lotniska i głupio byłoby z niej niczego się nie nauczyć. Mowa o rozbudowie lotniska Okęcie, bo taką wtedy nosiło nazwę, rozpoczętej w 1964 roku, a zakończonej wielkim otwarciem 5 lat później. Niestety świętować nie można było zbyt długo, bo już po kilkunastu miesiącach okazało się, że rozbudowa nie była wystarczająca z racji gwałtownego przyrostu pasażerów. W tej chwili możemy zaliczyć powtórkę z rozrywki, bo możliwa rozbudowa nie zwiększy przepustowości zbyt wydatnie i także zajmie nam dobrych kilka lat, a z drugiej strony gonić nas będzie dynamiczny wzrost popytu w sektorze lotniczym. Kolejna sprawa to kwestia przepustowości środowiskowej. Lotnisko w mieście pośród gęstej zabudowy i na obszarze mocno zaludnionym już teraz jest, lekko mówiąc, problematyczne. W związku z tym zakazane są na przykład loty nocne ze względu na obecność okolicznych mieszkańców. To zresztą jeden z powodów, przez które przepustowość Okęcia się wyczerpuje. Trzeba też podkreślić, że już teraz część linii lotniczych, które chcą latać z Okęcia, musi obejść się smakiem, bo nie ma dla nich miejsca. Nawet część dalekich lotów, takich jak Polska-USA, omija Warszawę. Zwracam na to Waszą uwagę, ponieważ na papierze mamy jeszcze minimalny zapas przepustowości na Okęciu, a w praktyce już dotarło ono do ściany w przypadku niektórych zadań. Budowa CPK, a w szczególności części dotyczącej portu lotniczego, ma być odpowiedzią na te problemy. Powstać ma bowiem duże, nowoczesne, dobrze skomunikowane lotnisko centralne w lokalizacji umożliwiającej dalszą rozbudowę w przyszłości, dając nam w tym zakresie komfort na kolejne lata. Ruch lotniczy ma być częściowo przeniesiony z Okęcia na CPK, co powinno rozwiązać przytoczony problem warszawskiego lotniska.
Ja twierdzę, że niespecjalnie się da, choć znaczy, można pewnie zbudować tutaj, przedłużyć pirs południowy tu, dokładnie jak przyjeżdżamy w tym momencie, wydłużyć ten pirs, dodać ileś stanowisk postojowych, no ale co z tego, jak nie ma tej przepustowości środowiskowej? Możemy tu walnąć terminal wielkości Dubaju, ale w dalszym ciągu, jak mamy limit 600 operacji na dobę, no to nie dodamy więcej.
Ruch lotniczy będzie się zwiększał. Trzeba szybko reagować na te potrzeby. Ktoś mógłby zapytać, ale dlaczego koniecznie chcemy zwiększać przepustowość naszych lotnisk? W odpowiedzi warto przytoczyć konkretne dane. Jak podaje choćby Stowarzyszenie Ekonomiki Transportu, w 2022 roku polskie lotniska obsłużyły blisko 41 milionów podróżnych. W pesymistycznym scenariuszu w 2040 roku, czyli za 16 lat, ta liczba ma wynieść 85 milionów osób. Tak, to ponad 100% wzrostu w stosunku do 2022 roku. Z kolei w optymistycznym scenariuszu liczba ta rośnie już do zawrotnych 116 milionów odpraw rocznie. Z obecną infrastrukturą jest to nie do obsłużenia. Zatem co się stanie, jeśli przez jakiś czas przepustowość naszych lotnisk pozostanie na takim samym poziomie, na którym jest? Jaki będzie koszt bierności w tym przypadku? Odpowiedź na to pytanie jest prosta. W takim wypadku będziemy ponosić koszty utraconych możliwości, czyli tak zwany koszt alternatywny. Sprawy będą miały się jak dotąd, a nasze dochody będą dalej powoli rosły. Ale za każdym razem, kiedy jako jednostki czy jako kraj podejmujemy decyzję, że czegoś nie zrobimy, ponosimy koszt związany z niewykorzystaniem okazji, jaką przyniósł nam rynek. Mówimy o sektorze lotniczym, który według wielu ekspertyz pomimo trudnego okresu pandemicznego nadal będzie się dynamicznie rozwijał. Do tego największą część wydatków na CPK stanowi budowa sieci kolejowej, która w Polsce niestety nadal na wielu odcinkach pamięta czasy słusznie minione. Podsumowując, na rynku wciąż dostępna jest pewna luka dla Polski, którą należałoby wypełnić, korzystając z atrybutu naszej lokalizacji geograficznej. Warto to zrobić, jeśli mamy zamiar dalej się rozwijać jako gospodarka pretendująca choćby do grupy G20. Jeśli więc mamy jakiś rozwojowy sektor, którego potrzeb lada moment nie będziemy w stanie zaspokoić istniejącą infrastrukturą, to trzeba coś z tym zrobić i to jak najszybciej. Inaczej przez niedbalstwo, lenistwo czy odkładanie w czasie istotnych decyzji zostaniemy na własne życzenie pozostawieni z niższymi dochodami. Koszt alternatywny ponosimy zresztą nie tylko wtedy, gdy decydujemy się nie działać, kiedy pieniądz leży na ziemi, ale także wtedy, gdy nie zadbamy o rozsądne ograniczanie kosztów. W tym zakresie może pomóc nam na przykład porównywarka ubezpieczeń OC, AC i turystycznych, dzięki której sam oszczędzam masę czasu i pieniędzy. Mubi to przy okazji jedyne takie narzędzie, gdzie od początku jesteśmy 150 zł na plusie przy zawarciu polisy. Do tego jedna osoba może skorzystać z tego bonusu dwa razy, więc w przypadku większych potrzeb mamy już 300 zł w kieszeni przy zawarciu dwóch polis. Ponadto takie rozwiązania przede wszystkim oszczędzają nam masę czasu, który w innym wypadku spędzilibyśmy na porównywaniu poszczególnych ubezpieczeń między sobą. Wiecie, jakie to ciekawe zajęcie, a tego czasu nikt nam nie zwróci. Dlatego spędźcie go lepiej z bliskimi, a odpowiednie kalkulacje powierzcie porównywarce Mubi, gdzie każdy może liczyć na 150 do 300 zł na start i rzetelne porównanie wielu różnych ubezpieczalni. Do tego, jak wam się spodoba, to za każde polecenie płacą jeszcze dodatkowe 50 zł. Czyli jeśli dla przykładu macie kilka takich polis w rodzinie, to nie dość, że każdy z naszych bliskich może otrzymać do 300 zł, to jeszcze sami otrzymacie po 50 zł za każde polecenie. Zatem nie płaccie za ubezpieczenie więcej niż musicie i odbierzcie swój cashback pod linkiem w opisie. Życzę solidnych oszczędności. Rozbudowa infrastruktury i zwiększenie przepustowości oznacza większy rozwój gospodarczy. Dobre skomunikowanie międzynarodowe jest kluczowe dla wielu branż, od turystyki przez produkcję i handel, aż po inwestycje zagraniczne, czy też nasze własne inwestycje za granicą. Wyobraźcie sobie prostą sytuację. Turysta z innego kontynentu, chcący odwiedzić Europę, ma do wyboru lot bezpośredni i lot z przesiadkami. Niezależnie od innych korzyści z odwiedzenia Polski, same tylko przesiadki mogą być dealbreakerem, przez który wspomniany turysta ominie nasz kraj. Rosną też koszty jego podróży, jeśli jednak zdecyduje się zwiedzić Polskę. Rozważmy też inną sprawę. Czy sądzicie, że dla inwestora zagranicznego nie ma znaczenia dobre skomunikowanie z miejscem swojej inwestycji? Przecież taki inwestor w sposób pośredni lub bezpośredni będzie musiał często bywać w tym miejscu, którego skomunikowanie ze światem wprost wpływa na jego koszty. Oczywiście, że ma to znaczenie. Czasem pomimo tego i tak zdecyduje się na inwestycje, ale zmniejszenie barier daje inwestorom więcej argumentów, aby pieniądze lokować właśnie u nas. Od kiedy Polska weszła do strefy Schengen, setki razy słyszeliśmy o wadze swobodnego przepływu towarów, osób i kapitału. Jednak czym innym jest prawo do swobodnego przepływu, a czym innym techniczna jego możliwość? CPK ma w założeniu być projektem, który daje realną możliwość wygodnego, efektywnego i swobodnego przepływu osób, dóbr i kapitału. Myślicie, że ma to marginalny wpływ na nasz rozwój? Nic bardziej mylnego. Dobre skomunikowanie Warszawy z Seulem zwiększyło napływ kapitału netto z Korei Południowej z 4 milionów dolarów w 2016 roku, czyli roku, w którym uruchomiono połączenie lotnicze, do 2 miliardów 184 milionów dolarów w roku 2022, czyli zaledwie kilka lat później. W tym samym czasie eksport z Polski do Korei Południowej wzrósł z 760 milionów dolarów do 1 270 milionów dolarów. Przejdźmy więc do kolejnego argumentu. Integracja miast w Polsce, istotna rola kolei i jej opóźnienia. CPK to projekt opierający się na dwóch głównych filarach. Jednym z nich jest centralny port lotniczy, a drugim jest sieć kolejowa. Pierwszy integruje nas ze światem, a ten drugi integruje nas wewnętrznie. Nasza obecna sieć kolejowa ma zaszłości jeszcze z czasów zaborów. Ponad stuletnie opóźnienia w połączeniach między ważnymi miastami to nie jest coś, nad czym powinno się przechodzić do porządku dziennego po ponad 30 latach istnienia gospodarki rynkowej. Dokładnie te same argumenty dotyczące turystyki, produkcji, handlu czy inwestycji, które wymieniłem już w przypadku rynku międzynarodowego, są również istotne na rynku lokalnym. Dobra komunikacja między miastami sprzyja rozwojowi handlu wewnętrznego, turystyki krajowej, inwestycjom i produkcji wewnątrz kraju. A Polska ma w tej kwestii naprawdę dużo do nadrobienia. CPK zakłada rozbudowę sieci kolejowej, która ma pozwolić dojechać ze stolic regionów do CPK w czasie maksymalnie 2,5 godziny. Co ważne, w większości przypadków byłby to czas krótszy. Jednak oczywistym skutkiem ubocznym będzie też dobre skomunikowanie miast między sobą, ponieważ nic nie stoi na przeszkodzie, aby CPK nie było wcale docelowym punktem podróży. Zresztą nie tylko największe miasta mają szansę skorzystać na tym projekcie. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN podaje, że ponad połowa miast średniej wielkości w Polsce zyska dostęp do kolei dalekobieżnych dzięki CPK. Kolejny istotny argument na naszej liście to fakt, że budowa czegoś od zera jest szansą na zastosowanie nowoczesnych rozwiązań. To, co stanowi niewątpliwą zaletę wobec rozbudowy Okęcia, dość wiekowego lotniska, które można jedynie próbować modernizować, to fakt, że CPK budujemy zupełnie od nowa, mogąc od początku zaprojektować każdy najdrobniejszy szczegół. Otwiera to możliwość dostosowania lotniska do aktualnych i przyszłych realiów rynkowych, używając do tego najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych, co daje szansę na optymalizację ruchu lotniczego. Jeśli uda nam się to zrobić prawidłowo, to od początku funkcjonowania CPK możemy mieć istotne przewagi konkurencyjne nad hubami zachodnimi. Pytanie zatem, jakie rozwiązania w zakresie technologizacji, ergonomii lotniska czy też automatyzacji procesów mogłyby się tam rzeczywiście pojawić? Dla przykładu, terminale będą posiadały bogatą ofertę usług, gastronomię, punkty handlowe, banki, sale konferencyjne czy hotele. A więc same w sobie mogą być miejscem docelowym spotkania biznesowego dla osób z różnych stron świata czy też z różnych stron Polski. Dodatkowo ich projekt umożliwi rozbudowę i dalsze zwiększanie przepustowości w przyszłości. Z kolei automatyzacja systemów bagażowych ma umożliwić sprawny przepływ, nadanie i odbiór bagażu, co zwiększy komfort podróżowania i zminimalizuje ryzyko zagubienia bagażu. Nowoczesny port cargo umożliwi efektywny przepływ towarów, który najpewniej będzie się zwiększał w czasie. Sprawne i efektywne zarządzanie przepływami towarów może zwiększyć naszą konkurencyjność na rynku międzynarodowym. Lotnisko ma być również zoptymalizowane pod kątem wpływu na środowisko oraz najbliższe otoczenie. Tym samym ma minimalizować hałas, wykorzystywać odnawialne źródła energii oraz efektywnie tą energią zarządzać. Pamiętajmy, że potencjalna rozbudowa lotniska Okęcie nie daje takich możliwości. Lotnisko istnieje już od wielu lat, więc nie można od podstaw zaprojektować przepływów pasażerskich, towarowych i bagażowych. Można jedynie próbować zintegrować nowe części z już istniejącą infrastrukturą. Kolejna kwestia to fakt, że nie mamy typowego portu lotniczego cargo dla towarów. Co roku tracimy więc astronomiczne sumy na podatku VAT i na nieodprowadzanym u nas cle. Jesteśmy krajem leżącym w centrum Europy. Atut naszego położenia na ważnych szlakach handlowych, takich jak Nowy Jedwabny Szlak, prowadzący w osi wschód-zachód oraz Morze Bałtyckie Adriatyk, prowadzący w osi północ-południe, daje nam spory potencjał stania się centrum dystrybucyjnym. Już teraz odnosimy duże sukcesy w transporcie drogowym i logistyce. Jednak z racji braku portu lotniczego cargo z prawdziwego zdarzenia, nie można powiedzieć tego samego o ruchu lotniczym. W tej dziedzinie już teraz ponosimy znaczne koszty utraconych możliwości, które uciekają budżetowi państwa i firmom przez palce. Towary transportowane lotniczo po prostu nas omijają. Tylko 1% towarów importowanych poprzez transport lotniczy do Unii Europejskiej przyjmowany jest przez Polskę. Czy nie jest to zwyczajnie nieracjonalne? Mówimy przecież o miliardach złotych, które przelatują nam koło nosa i to dosłownie i w przenośni. Dodatkowo CPK przyspieszyłoby prawdopodobnie rozwój polskiego transportu morskiego, który również od kilku lat ma się całkiem dobrze. Przy planowanym dobrym skomunikowaniu kolejowym z Gdańskiem ten największy port kontenerowy nad Bałtykiem dostałby dodatkowego wiatru w żagle. To samo dotyczy mniejszego, ale wcale nie małego portu w Świnoujściu, który być może niebawem będzie także rozbudowywany. W oczywisty sposób lotnisko Chopina nie jest w stanie przejąć roli typowego portu cargo ze swoimi ograniczeniami, chociażby dotyczącymi hałasu. W kwestii cargo CPK ma de facto jeszcze większe podstawy ekonomiczne niż w przypadku ruchu pasażerskiego, który rzecz jasna również jest bardzo istotny. Kolejny spory argument za to fakt, że wycofanie się z inwestycji na tym etapie byłoby marnowaniem publicznych pieniędzy. W poprzednim odcinku serii pokazaliśmy już, ile działań zostało podjętych w związku z inwestycją CPK. Nie zrozumcie mnie źle, nie twierdzę, że każda złotówka w tym projekcie została na pewno wydana prawidłowo. Jednak to, co już zostało wydane na projekty, badania środowiskowe czy analizy, stanowi koszt nie do odzyskania, a zatem przerwanie projektu na tym etapie spowodowałoby, że te pieniądze bezpowrotnie utracimy i nic na tym nie zyskujemy. Co więcej, przez konieczność wypłacania kar umownych przy zrywaniu umów z podwykonawcami musielibyśmy jeszcze dodatkowo dopłacić do pozostania z niczym. W skrócie, nie wydaje się to rozsądne ekonomicznie. Rentowność CPK. Wierzą w nią nie tylko Polacy. CPK to projekt infrastrukturalny, który jest bardzo kosztowny. Zawsze przy tego typu projektach prowadzonych przez państwo istnieje obawa o to, że kalkulacja ekonomiczna przegra z interesem politycznym. Możemy przecież zbudować coś drogiego, co później się nie zwróci, albo co gorsza, będzie co roku generować dodatkowe obciążenie dla podatników. W przypadku CPK mamy jednak silne przesłanki, aby myśleć, że tak nie będzie. Podstawą tej wiary mogą być choćby liczne ekspertyzy mówiące o zasadności powstania tej inwestycji i to zlecane przez różne partie czy rządy. Z kolei najnowszym fundamentem cementującym tę tezę jest zaangażowanie w projekt inwestorów prywatnych, Vinci z Francji oraz IFM z Australii. Na początek wyjaśnijmy, że inwestycja prywatna nie dotyczy całego projektu CPK, tylko centralnego portu lotniczego. Zatem w kontekście przymierza z podmiotami komercyjnymi nie mówię o części kolejowej. Vinci Airports należy do większej grupy kapitałowej Vinci Group z siedzibą w Paryżu. Zarządza 65 lotniskami w 12 krajach. Z kolei IFM Global Infrastructure Fund jest dużym funduszem inwestycyjnym z Australii, który zarządza aktywami o wartości około 140 miliardów dolarów i jest współudziałowcem 17 lotnisk w różnych krajach. Obaj inwestorzy łącznie obejmą 49% udziałów w spółce CPK Lotnisko za kwotę około 8 miliardów złotych. Poza wniesieniem kapitału na inwestycje, prywatne podmioty będą realizować budowę oraz następnie zajmą się zarządzaniem portem lotniczym. Państwo polskie zostanie większościowym udziałowcem, zachowując 51% udziałów w spółce. Maciej Bukowski, prezes Wise Europa i wykładowca na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, twierdzi, iż inwestorzy celują w 10-12% zwrotu na zainwestowanym kapitale. Z kolei Skarb Państwa, poza zyskami z dywidendy, może także liczyć na dodatkowe przychody w postaci składek na ZUS, podatków i cła z towarów trafiających do obszaru Unii Europejskiej właśnie przez przez CPK. Oczywiście jak w przypadku każdej inwestycji wciąż istnieje ryzyko strat albo osiągania dochodów niższych niż te spodziewane. Takiego zagrożenia nigdy do końca się nie pozbędziemy. Udział prywatnych inwestorów mających doświadczenie przy zarządzaniu portami lotniczymi oraz doświadczenie w biznesowej ocenie potencjału tego typu inwestycji, czym przecież zajmują się fundusze inwestycyjne takie jak IFM, daje nam niemal pewność, że kalkulacja ekonomiczna została wykonana należycie. Ryzyka wzięto pod uwagę i zminimalizowano, a obie firmy wnioskują, że lotnisko będzie rentowne. Inaczej po co tak doświadczeni gracze mieliby w nie inwestować miliardy złotych z kieszeni własnej lub swoich inwestorów i narażać przy tym swoje dobre imię? Czy naprawdę zrobiliby to z sympatii do tej czy innej partii rządzącej w Polsce? Śmiem w to wątpić, wiedząc jaką logiką kierują się korporacje, ale nie zmienia to faktu, że krytyka projektu w wielu miejscach też jest słuszna i warto przyjrzeć się argumentacji obu stron. Pytanie więc, czy czekacie już na odcinek o potencjalnych wadach i konstruktywnej krytyce budowy CPK? Zostawcie odpowiedni hashtag w komentarzu, aby przyspieszyć jego publikację. Jeśli ten materiał był dla Was wartościowy, to koniecznie udostępnijcie go dalej, aby uświadomić większą część Polski na temat atutów tej inwestycji. Pamiętajcie także, aby zgarnąć 150 zł cashbacku z Mubi, który zgodził się objąć patronatem tak ważny dla nas odcinek. Wiernych bizonów proszę o hashtag bizon w komentarzu, a my widzimy się w kolejnym odcinku tej serii już niebawem. Cześć!